Dzień dobry. Bardzo nam dzisiaj miło, że jesteśmy w tak licznym gronie. Chciałabym wszystkich serdecznie powitać na prezentacji wyników finansowych za pierwsze półrocze Grupy Banku Santander Bank Polska S.A. Są z nami dzisiaj pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO, pan Carlos Polaino Izquierdo, odpowiedzialny za kontroling w banku, pan Wojtek Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej i przygotowywanie sprawozdań finansowych. Ja się nazywam Agnieszka Dobrzycka, odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry państwu jeszcze raz. Zanim przejdziemy do informacji finansowych, to chciałbym się z państwem podzielić tym, co się wydarzyło w drugim kwartale w banku. Kontynuujemy nasze działania dotyczące połączenia dwóch odrębnych firm, czyli Santander Security i Santander Biuro Maklerskie. Jak państwo wiecie, w czerwcu został zatwierdzony plan podziału, który jest pierwszym krokiem do tego, żeby w czwartym kwartale zakończyć połączenie tych dwóch biur maklerskich. No i jest to kontynuacja naszej agendy z zeszłego roku, czyli połączenia z Deutsche Bankiem. Również realizujemy nasze działania w obszarze dostosowania się do PSD2. W czerwcu udostępniliśmy produkcyjne API. Również dokonujemy niezbędnych zmian w naszej bankowości elektronicznej i w naszych regulaminach. Również dostosowaliśmy status naszego banku, dostaliśmy zgodę KNF-u na dostosowanie tego i zmianę statutu banku. Także można powiedzieć, że na tym etapie jesteśmy przygotowani w 100% do wymagań PSD2. Również udostępniliśmy zainteresowanym dostęp do naszego sandboxa. Zgłosiło się 78 podmiotów. 14 z nich złożyło wymagane dokumenty i uzyskało dostęp do środowiska testowego. No i wreszcie dwa podmioty testują już połączenie ze środowiskiem produkcyjnym. Pod koniec roku, jeszcze w tym roku, nasi klienci również dostaną poprzez naszą bankowość elektroniczną dostęp i informację dotyczącą ich rachunków w innych bankach. Również ważne jest to, co tym, czym się podzieliłem z akcjonariuszami na walnym zgromadzeniu, a więc gdzie ogłosiliśmy naszą politykę dotyczącą środowiska i finansowania inwestycji, które są przyjazne dla środowiska i obniżają negatywny wpływ na środowisko. Również mówiłem o tym, że jako bank mamy inicjatywy tutaj wewnętrzne dotyczące przejścia w 100% na korzystanie z energii odnawialnej. Również takie działania dotyczące zamiany naszej floty na flotę hybrydową. To wszystko w duchu naszej odpowiedzialności i budowania strategii właśnie banku odpowiedzialnego społecznie. Wracając do wyników finansowych, slajd numer 5. Portfel kredytów brutto, jak państwo widzicie, wzrósł o 22% rok do roku, fundusze klientów o 19%, aktywa osiągnęły prawie 206 miliardów złotych. Jako grupa nasze udziały w rynku zarówno depozytów, jak i kredytów to prawie 12%. Obsługujemy blisko 7 milionów klientów, z czego 2,4 miliona to są klienci cyfrowi. Ważne jest również powiedzenie o tym, że kontynuujemy naszą strategię optymalizacji sieci dystrybucji. Zmniejszyliśmy ją o 80 jednostek. Państwo zdają sobie sprawę z tego, że to jest inwestycja, są koszty na początku, efekty przychodzą później. Również w ramach tej strategii dystrybucji coraz więcej naszych sieci, naszych oddziałów własnych zmieniamy na oddziały franczyzowe. Slajd numer 6. Wynik z tytułu odsetek 1 623 000 000. Z tytułu prowizji 522 000 000. Ten z tytułu odsetek urósł o 16%, natomiast ten z odsetek jest stabilny, jest powtórzony właściwie z ubiegłego roku, jak i również kwartał do kwartału niewielka zmiana. Dochody operacyjne rok do roku wzrost 11% i tu już jest blisko 4,6 miliarda złotych. W drugim kwartale dochody operacyjne wyniosły 2,4 miliarda złotych. Zysk netto, uwzględniając te zdarzenia związane po pierwsze z rezerwą na zwolnienia grupowe, po drugie z dodatkową składką na BFG, wyniósł 958 milionów. Gdybyśmy nie mieli tych zdarzeń, by był nieznacznie wyższy niż w ubiegłym roku. Oczywiście tutaj warto też skomentować to, o czym mówiłem na poprzednim spotkaniu, czyli o oczekiwaniach dotyczących synergii dochodowych, nie tylko synergii kosztowych, ale synergii dochodowych z połączenia z Deutsche Bankiem. Tutaj uznaliśmy, że budujemy długoterminowe relacje z naszymi klientami. Chcemy, żeby to byli klienci lojalni wobec nas i tutaj w dłuższej perspektywie należy oczekiwać, że te synergie dochodowe się pojawią. One się jeszcze nie pojawiły, no, ale to była świadoma nasza decyzja związana ze strategią klientocentryczną i z tym, że chcemy, aby wskaźniki satysfakcji tych klientów, których pozyskaliśmy przy fuzji z Deutsche Bankiem, rosły. Slajd numer 7. Pozycja kapitałowa, jak Państwo widzicie, silna. Te wskaźniki są powyżej wymogów nadzorcy. Również jeżeli chodzi o zwrot z kapitału, powyżej kosztu kapitału. Zwrot z aktywów 1,1%. Jeżeli chodzi o sytuację płynnościową, ona jest również bardzo dobra, zarówno na poziomie Santander Bank Polska, jak i na poziomie całej grupy. Jeżeli chodzi o wskaźnik koszt do dochodu, to po pierwszym półroczu 48,8%. Teraz może chwilę porozmawiamy o segmentach biznesowych i jak w drugim kwartale i w pierwszym półroczu, jak rozwijał się nasz biznes. Zacznijmy od biznesu detalicznego, klientów detalicznych. Tutaj przede wszystkim jest bardzo, bardzo duży wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, bo to jest 63%, jak Państwo widzicie, to prawie 4 miliardy wzrostu wolumenu sprzedaży tych bardzo rentownych produktów. Ważne jest również to, że rośnie ta sprzedaż w kanałach elektronicznych. Również sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i tych powiązanych i niepowiązanych, to jest wzrost 37% w detalu. To, co również cieszyło, to powrót wzrostu sprzedaży produktów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych. Od początku roku to 5%. Ważne jest to też, że w drugim kwartale ten wzrost to był 3%. Tutaj nasi klienci, ta sprzedaż jest głównie w kanałach elektronicznych, jest to wybór naszych klientów, którzy doceniają tą ofertę funduszy, którą im proponujemy. Również warto powiedzieć, że 28 maja Santander TV uzyskał wpis do ewidencji pracowniczych programów kapitałowych i w ramach tego zaproponujemy 8 subfunduszy, udostępnimy 8 subfunduszy. Tak jak mówiłem, rośnie, jak widzicie, z punktu widzenia sprzedaży ten biznes rośnie, również konto jakie chce, to już ponad 1,5 miliona użytkowników. Slajd numer 9, rozwój kanałów cyfrowych. ci aktywni, ci, którzy mają dostęp do naszych kanałów elektronicznych, to już jest 4,2 miliona aktywnych w kanałach, 2,4, wzrost 13% rok do roku. Samych użytkowników bankowości mobilnej to jest 1,5 miliona, to jest wzrost o 23%, rosną tam transakcje. Ten wzrost jest 81%, 600 tysięcy kart w portfelach cyfrowych, również rozwija się płatność Santander One Pay opartą na blockchainie we współpracy z fintechiem Ripple. To już prawie 14 tysięcy transakcji z Wielką Brytanią. Wszystkie banki już w Wielkiej Brytanii są z nami połączone i te płatności mogą się odbywać we współpracy ze wszystkimi bankami. Również nowością była nasza odświeżona strona. Tam są nowe elementy, nowe funkcjonalności. Między innymi konfiguracja. Klient może skonfigurować sobie konto, jakie chce. Jest również nowy kalkulator kredytowy. To był również dobry kwartał dla małych i średnich przedsiębiorstw i również tam jest zauważalny wzrost biznesowy. Dla nas to są przedsiębiorstwa z obrotami do 8 milionów złotych. Jak widzicie Państwo, zarówno wzrost finansowania 22%, wzrost depozytów, sprzedajemy terminale POS. Również wprowadziliśmy nowy proces kredytowy dla małych i średnich firm. Tutaj są bardzo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o sprzedaż w tym procesie, szybkość tego procesu, przyjazność dla klienta, ocena satysfakcji, która jest mierzona tym procesem, jest wyraźnie wyższa niż dotychczas. Pion bankowości biznesowej i korporacyjnej. Tutaj było bardzo dużo działań związanych z nową segmentacją, z nowymi portfelami bankierów, ale pomimo tych zmian organizacyjnych, jak Państwo widzicie, również dwucyfrowe wzrosty, aktywa 20% rok do roku, depozyty 12%. Koncentracja też na tych strategicznych segmentach, tak jak dotychczas, czyli motoryzacja, chemia przemysłowa, transport, logistyka, meble, tamten wzrost 15% dochodów rok do roku i oczywiście kontynuacja naszej strategii, jeżeli chodzi o klientów, którzy działają w handlu międzynarodowym, tutaj również przyzwoity wzrost przychodów. Bankowości korporacyjnej, finansowanie handlu, te przychody wzrosły aż o 39% rok do roku, również z usług związanych z zarządzaniem płynnością i nadwyżkami klientów, 35% wzrost. Obszar finansowania konsorcjalnego, również bardzo istotny wzrost. Nasza działalność w tym obszarze została doceniona. Zostaliśmy wyróżnieni nagrodą Euromoney dla najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce. Teraz Maciej, proszę o otoczeniu makroekonomicznym.
Dziękuję. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Jeśli chodzi o otoczenie makro, ono pozostaje dosyć korzystne. Jeśli miałbym mówić o zmianach w stosunku do tego, co przedstawialiśmy kwartał temu, to prognoza tempa wzrostu PKB jest nieco wyższa o 0,2 punktu procentowego. Z tego co pamiętam, mamy 4,3. Być może to jakieś 2-3 miesiące temu wydawało się, że to jest konserwatywna prognoza, gdy następowała fala mocna podwyżek po ostatnich danych. Być może już to wcale nie wygląda jak konserwatywne. Niemniej, naszym zdaniem, głównym powodem, dla którego tej prognozy na dzisiaj nie należy zmieniać w kierunku 5%, jest przede wszystkim niepewne otoczenie zewnętrzne i niepewność odnośnie skali spowolnienia globalnego, sytuacji głównych partnerów handlowych. Stąd trzymamy tą prognozę 4,3. W przypadku inflacji tutaj jest wzrost prognozy w roku 2019, 2,2 średnio teraz w ciągu roku, przy dalszym wzroście w roku 2020 i wbrew temu, co mieliśmy wcześniej, ten wzrost w roku 2020 wcale nie jest tymczasowy, tylko inflacja utrzymuje się powyżej 3%. Co więcej, ta prognoza na 2020 rok, ona jest trochę warunkowa, bo no umówmy się, trudno jest dzisiaj ocenić, co się będzie działo z cenami prądu, jaka będzie skala uwolnienia i opłaty dystrybucyjne i tak dalej. Jeśli by się okazało, że następuje pełne uwolnienie, to inflacja na początku 2020 roku może nawet mieć czwórkę z przodu, wydaje nam się. I w takim normalnym scenariuszu to jest w okolicach 3,5. Niemniej inflacja bazowa też rośnie i mamy prognozę CPI nieco powyżej 3% w średnim terminie. Co nie zmienia faktu, że no, podzielamy komunikację ze strony Banku Centralnego, że stopy procentowe pozostaną bez zmian i myślę, że głównym czynnikiem tutaj jest no, znowu otoczenie zewnętrzne. Trudno sobie wyobrazić pewnie, że przy łagodzeniu polityki pieniężnej w wielu krajach, no, czekamy w tym tygodniu na ECB, Fed naszym zdaniem obniży o 25, później jeszcze w tym roku o kolejne 25, EBC nawet jeśli nie obniży teraz, to pewnie komunikat będzie łagodny i w takim otoczeniu pewnie trudno oczekiwać, że Polski Bank Centralny dostosuje stopy i zmniejszy tą ujemną, realną stopę procentową. Tym bardziej, że no, przez jakiś czas będzie można cały czas mówić, że to, ta inflacja jest powyżej celu ze względu na czynniki poza kontrolą Banku Centralnego typu ceny żywności, ceny energii. Struktura wzrostu, wydaje nam się, że po tej zadyszce w pierwszym kwartale konsumpcja jednak pozostanie silna. Mamy prognozę wzrostu 4,5% w tym roku. Inwestycje, nieco wolniejsza dynamika w tym roku przy zmianie struktury, bo inwestycje publiczne jednak będą uciągnęły tą dynamikę w dół, a inwestycje prywatne, widać, że po pierwszym kwartale one rosną przyzwoicie i spodziewamy się, że to będzie kontynuowane. Też warto pamiętać, że w 2019 pewnie będzie szczyt funduszy unijnych. Jeśli chodzi o nominalny poziom, z punktu widzenia tempa wzrostu, to już będzie wpływało mniej niż w roku 2018, bo ten przyrost będzie mniejszy. Nominalnie osiągamy szczyt i stąd też oczekujemy, że w kolejnych latach tempo wzrostu inwestycji jest trochę wolniejsze. Jak widać, gospodarka wciąż dosyć dobrze zbilansowana, zrównoważona. Oprócz tej inflacji, o której mówiłem, to bilans obrotów bieżących, jak i stopa bezrobocia na niskich poziomach. Lekkie poszerzenie deficytu bieżącego w przyszłym roku, ale to wciąż jest dosyć nisko. No i zanim przejdziemy do naszego bilansu i wyników, to jeszcze słowo o kredytach, depozytach w sektorze. No co się dzieje, to wszyscy wiemy, bo wczoraj opublikowane zostały świeże dane za czerwiec. My to widzimy w taki sposób, że spowolnienie, które jest w czerwcu, ono jest widoczne w sektorze firm. Jeśli oczyścimy z wahań kursowych tempo wzrostu kredytów, to niecałe 1%, czy w okolicach 1%, 1,1 mamy spowolnienie kwartalne. Raczej postrzegamy to jako przejściowe. Widzimy, że popyt sektora prywatnego na kredyt raczej pozostaje wysoki. Kredyty konsumenckie, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne rosną wciąż dosyć szybko i to się pewnie utrzyma. W przypadku depozytów znowu tu mamy lekkie spowolnienie w kwartale, ale to jest wciąż solidny wzrost między 9 a 10%, z czego przede wszystkim powoduje to wzrost depozytów na żądanie, więc ta struktura jak najbardziej jest korzystna. No i nasze kredyty.
Może to kilka slajdów na temat naszego bilansu. Jak wspomniałem, kredyty brutto to jest wzrost o 22%. To, co jest warte podkreślenia, to, że liderem wzrostu są tu kredyty przede wszystkim gotówkowe, to jest 57% rok do roku. Kredyty hipoteczne, wzrost o 32%. W kredytach biznesowych ten wzrost jest 17-procentowy. Oczywiście następuje amortyzacja portfela frankowego 8% rocznie. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w konsumerze, tam wzrost o 8% kredytów brutto rok do roku i również amortyzacja portfela frankowego. Fundusze klientów. Ten wzrost to jest 20% rok do roku. To, co cieszy, to o czym wspominałem, czyli że aktywa netto funduszy wzrosły kwartalnie o 2%, od początku roku 5%, więc następuje jak gdyby odbicie. Byliśmy liderem sprzedaży, jeżeli chodzi o drugi kwartał. W pierwszym półroczu ta sprzedaż netto wyniosła 562 miliony. Ta sprzedaż jest głównie generowana przez kanały elektroniczne, czyli to klienci wybierają te fundusze, to klienci poprzez kanały elektroniczne podejmują decyzje inwestycyjne. Wyraźnie również umorzenia były zdecydowanie niższe niż w poprzednich kwartałach. Depozyty, jak Państwo widzicie, wzrosły o 23%. Głównie rosną depozyty detalu 29%, biznesowe 13%. Tutaj trzeba podkreślić to, że w tych obszarach właśnie rosną one przede wszystkim w tych obszarach depozytów na żądanie. Zakończyliśmy również, i to jest ważna informacja, zakończyliśmy również po pierwszym półroczu wiele promocji i preferencyjnych stawek na depozytach. I pierwsze pozytywne efekty możemy widzieć już w pierwszych tygodniach lipca. No właśnie, jak to się przekłada na wynik odsetkowy i marżę odsetkową netto? Ta marża w drugim kwartale to 3,46. Na nią oczywiście miał wpływ z jednej strony pozytywny, ta większa sprzedaż kredytów i szczególnie kredytów wysokomarżowych, natomiast jeszcze cały czas utrzymywaliśmy wysokie oprocentowanie depozytów. Tak jak powiedziałem, ono się, te promocje się i te stawki preferencyjne się skończyły po pierwszym półroczu, więc powinniśmy obserwować już w następnych kwartałach i właściwie my już to widzimy w ciągu tych ostatnich tygodni, poprawę marży odsetkowej. Zbudowaliśmy, muszę powiedzieć, solidną bazę depozytów, które są bazą do sprzedaży funduszy. Liczymy na to, że ta sprzedaż drugiego kwartału i to, że klienci chętnie wybierają nasze fundusze, że to będzie kontynuowane, a bazę, którą zbudowaliśmy, mamy z czego, czy klienci mają z czego podejmować decyzje inwestycyjne. Następny slajd, prowizje netto. No tak, tutaj było te 522 miliony po drugim kwartale, czyli właściwie powtórzony wynik pierwszego kwartału. Były obszary, które rosły dwucyfrowo, to szczególnie prowizje walutowe, bo to było 16%. Również w prowizjach ubezpieczeniowych przy dobrej sprzedaży i przy rekordowych składkach to było plus 20% kwartał do kwartału. W kartach kredytowych 5%. Tutaj była jednorazowa sytuacja też związana z Santander Consumer Bank, bo zaksięgowaliśmy w drugim kwartale koszty 18 milionów złotych, które były kosztami prowizyjnymi z tytułu pośrednictwa kredytowego. Dotychczas one zawsze występowały w czwartym kwartale. Tym razem rozliczono je w kwartale drugim, co miało wpływ niewątpliwie na tą pozycję. Dochody. Ogółem wzrost o 11%, rok do roku 7%, kwartał do kwartału. Dochody na koniec czerwca przekroczyły poziom 2,4 miliarda. No, na nie się składa ten dochód odsetkowy, który po raz pierwszy przekroczył 3 miliardy w półroczu. To był z kolei też piąty kwartał z rzędu, kiedy mamy dochody powyżej 2 miliardów i idziemy śmiało do 2,5 miliarda kwartalnie. Tak jak powiedziałem, no to pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem 958 milionów. Miało istotny wpływ na wysokość tego zysku te zdarzenia jednostkowe. Dla mnie, co jest ważne i dlaczego jestem optymistą, to jest to, w jaki sposób się rozwija biznes, że tak jak Państwo widzieli, we wszystkich liniach biznesowych są istotne przyrosty. Podejmujemy decyzje również w tym obszarze bilansu dotyczącym depozytów, dlatego jestem optymistą i uważam, że wyniki w następnych kwartałach będą lepsze. Kolejny slajd, Maciej.
Mówiąc o kosztach w pierwszej połowie roku, czy w drugim kwartale i jakiejkolwiek porównywalności, oczywiście należy uwzględnić tutaj kilka istotnych elementów. Tak? Po pierwsze, drugi kwartał do pierwszego kwartału to oczywiście efekt BFG w pierwszym kwartale, składki na przymusową restrukturyzację. A oprócz tego w kosztach pracowniczych mamy 80 milionów rezerwy restrukturyzacyjnej związanej ze zwolnieniami grupowymi. Być może Państwo zauważyli w raporcie, że w drugim kwartale taka mała rezerwa restrukturyzacyjna, mała relatywnie do 80 na kwotę 6 milionów pojawia się po stronie SCB, co jest związane z optymalizacją procesów operacyjnych w banku, w Santander Consumer Banku. Oczywiście porównywalność też pomiędzy poszczególnymi liniami, jeśli chodzi o koszty administracyjne i amortyzację, to mamy efekt IFRS-a 16 i 2019 nie jest porównywalny w tym względzie z rokiem 2018. To jest 50 kilka milionów kwartalnie. I to właściwie chyba są te najważniejsze elementy. I do tego trzeba dodać też rozkład w czasie kosztów związanych z kosztami integracji versus rozkład w czasie kwartalny synergii kosztowych. I tutaj pamiętacie Państwo, kwartał temu mieliśmy o tym tutaj trochę dyskusji, czy porównujemy po stronie integracji i synergii jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami, więc tutaj pomyśleliśmy, że wyjdziemy naprzeciw Państwa oczekiwaniom, racjonalnym zresztą bardzo, i przygotowaliśmy taki slajd, który podsumowuje te efekty. I po lewej stronie, jeśli chodzi o koszty jednorazowe, koszty integracji z Deutsche Bankiem, to są te kwoty, o których mówiłem mniej więcej w kwartał temu, czyli 118 niecałe, to jest w roku 2019. Myślę, że można założyć, że to jest rozłożone mniej więcej równomiernie. 2020-2021, tu mamy średniorocznie 50, trochę więcej w 2020 niż w 2021. To głównie jest element amortyzacji, no i mamy też koszty zwolnień rezerwy restrukturyzacyjnej związanej ze zwolnieniami grupowymi, co było w pierwszym kwartale i to jest 80 milionów. I po stronie synergii kosztowych, po prawej stronie tego slajdu mamy efekt uwzględniony jakby wszystkich elementów jednocześnie, tak? Zarówno synergii kosztowych związanych z połączeniem z wydzieloną częścią Deutsche Banku, jak i synergii kosztowych wynikających ze zwolnień grupowych. Więc mam nadzieję, że teraz będzie to jaśniejsze, co należy wyjmować, co należy dodawać w kolejnych latach. Oczywiście w roku 2019, mówiąc o tym rozłożeniu kwartalnym, jest jasne, że w pierwszej połowie roku nie pojawiają się synergie, tylko raczej się pojawiają w drugiej połowie roku, zarówno jeśli to jest związane z mniejszą liczbą oddziałów, o której mówił prezes na początku. W porównaniu z końcówką roku to jest 80 mniej oddziałów, ale w pierwszej fazie zamykania oddziałów wręcz może powodować zwiększone koszty, a synergie są później. I to samo zresztą dotyczy procesu zwolnień grupowych, gdzie pełne efekty właściwie będą w roku 2020, ale oczywiście w drugiej połowie roku one się już pojawią, a w pierwszej połowie roku nie było ich prawie wcale, można powiedzieć. I tak jakby, jeśli chodzi o ten rozkład po kwartałach w roku 2019, to wydaje mi się, że to powinno być chyba jasne. Dobrze, to może tyle o kosztach na tym etapie. Jeśli chodzi o rezerwy, jakość portfela kredytowego, to tutaj zapewne należy się pochylić w większych szczegółach nad drugim kwartałem w porównaniu z pierwszym kwartałem. I zaczynając może od tej... Na tym wykresie jest SCB, gdzie pokazujemy wzrost o około 10 milionów, niecałe 10 milionów. To wynika przede wszystkim z tego, że jak widzimy tutaj na slajdzie kolejnym, w pierwszym kwartale w SCB była sprzedaż portfela, która była zyskiem, w drugim kwartale tej sprzedaży nie ma. Jeśli chodzi o, to od razu jak jestem na tym slajdzie, to jeden z elementów, który oczywiście odpowiada za wyższe rezerwy, to jest też sprzedaż portfela w Santander Bank Polska w drugim kwartale, która była głównie, no właściwie niemalże, no w całości można powiedzieć właściwie w sektorze detalicznym, na której to sprzedaży jest strata w okolicach 20 milionów, nieco powyżej 20 milionów, co jest jednym z istotnych elementów stojących za wyższą kwotą rezerw. Drugi element, który jest, wydaje mi się, dosyć istotny, to jest półroczna rewizja modeli, która wpływa przede wszystkim w sektorze detalicznym na zmianę rezerw. I to nie tyle chodzi o to, że następuje pogorszenie portfela, tylko nie następuje poprawa, która została, tak jakby była wbudowana w model. Czyli jeśli mamy w zależności jakieś historyczne pomiędzy sytuacją, no powiedzmy uprośmy makro jakąś i jakością portfela kredytowego, a jednocześnie nie następuje poprawa tej jakości portfela kredytowego wynikająca z parametrów tego modelu, no to gdy następuje zmiana parametrów przy podejściu IFRS 9 forward looking, następuje dowiązanie rezerwy. I to dowiązanie rezerwy w sektorze detalicznym w drugim kwartale było na skalę powyżej 20 milionów wyraźnie. Do tego dochodzi jeszcze zwiększone rezerwy na portfelu leasingu w okolicach 10 milionów, co też wynika po części ze zmiany modeli. I do tego dochodzi jeszcze dorezerwowanie dwóch ekspozycji w bankowości korporacyjnej w sektorze nieruchomości komercyjnych i to jest kwota na kolejne 20 kilka milionów. I te jakby wszystkie elementy wpływają na to, że mamy no, wyraźny wzrost kosztu ryzyka kredytowego, rezerw w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem. Oczywiście na wzroście rok do roku nie będziemy się tutaj skupiać, bo mówimy o innej skali bilansu i ekspozycji w ogóle. Oczywiście można przywołać nasz guidance na ten rok, który mówił o tym, że koszt ryzyka kredytowego będzie wynosił w okolicach 80 punktów bazowych. W pierwszym kwartale mniej więcej tam byliśmy, w drugim kwartale jesteśmy wyraźnie wyżej. Natomiast zakładamy, że druga połowa roku, no oprócz tego, że przyniesie wzrost portfela łącznie, to myślę, że przyniesie poprawę jakości tego portfela i myślę, że wręcz nominalny poziom rezerw może być niższy niż w pierwszej połowie roku, co oznacza, że właściwie na koniec roku ten koszt ryzyka kredytowego nie musi być wcale daleki od tych 80 punktów bazowych. Oczywiście 80 punktów bazowych dzisiaj pewnie jest większym wyzwaniem niż było w pierwszym kwartale, po tym jaki jest drugi kwartał, natomiast wciąż bym założył, że to 80 punktów bazowych jest możliwe. No dobrze. Tutaj o sprzedaży NPL, wpływu na sprzedaż NPL już mówiliśmy. Tutaj właściwie nie powinno być żadnych niespodzianek. Podsumowując, najważniejsza linijka na tym slajdzie, porównywalny zysk z poprzednim rokiem, wyjmując te kilka elementów związanych z kosztami, to jest wzrost o 1,6%. Jeśli miałbym chyba podsumować te wszystkie główne punkty, o których zarówno prezes, jak i ja mówiliśmy przed chwilą, czyli po stronie przychodów, zarówno wynik odsetkowy, jak i prowizyjny, druga połowa roku zakładamy, że lepsza niż pierwsza połowa roku. Jeśli chodzi o stronę kosztową, zarówno koszty ogółem, jak i koszty rezerw, druga połowa roku powinna być lepsza niż pierwsza połowa roku. Zapraszamy do zadawania pytań.
Dzień dobry, Łukasz Janczak i Popema. To może jeszcze pytanie klasycznie o outlook na marżę odsetkową, bo o tym mowy nie było. 3,8, taki był guidance przy okazji pierwszego kwartału. Pytanie, czy to jest w jakiś sposób jeszcze aktualne? Dziękuję.
Odpowiem może podobnie jak w przypadku tych kosztów ryzyka, że oczywiście wygląda to ambitnie, ten poziom docelowy, który mielibyśmy osiągnąć. Myślę, że trend jest jasny. Myślę, że to, co zresztą powiedział prezes, początek trzeciego kwartału po zakończeniu wszystkich promocji, czy większości promocji, których mieliśmy, i wygląda lepiej, i myślę, że trend jest jasny. Czy osiągniemy aż 3,80? No trudno powiedzieć. Myślę, że to będzie pewnie wyzwanie, biorąc pod uwagę, jaki jest punkt startowy w połowie roku, ale to też nie jest całkiem niemożliwe. Natomiast trend w górę, zobaczymy, do jakiego poziomu uda się dojść.
Może takie bardziej ogólne pytanie. Przy okazji poprzedniego kwartału pan prezes, ciężko to nazwać deklaracją, ale jednak obiecywał, że postaracie się państwo, żeby wynik tego roku był lepszy niż wynik poprzedniego roku. A w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z dużym pozytywnym one-offem. Czy myślicie, że jesteście w stanie tutaj poprawić wynik? Cały czas, nawet po pierwszym półroczu?
Warto powiedzieć, że one-off się zwiększył, prawda? Czyli ten badwill uległ zwiększeniu do 419. Ale ja mam bardzo ambitny zespół i my chcemy oczywiście wynik poprawić. Tak jak ja mówię, jak mówił Maciej, biorąc pod uwagę, jak jesteśmy rozpędzeni w biznesie, jakie decyzje podejmowaliśmy pod koniec drugiego kwartału, które zresztą są zgodne ze strategią naszego banku, no to wszystko wskazuje na to, jeżeli będziemy kontynuowali ten trend, jeżeli szczególnie ważnym elementem tutaj jest zarówno sprzedaż kredytów gotówkowych, jak i funduszy inwestycyjnych, gdzie cały czas są dobre marże, to chcemy mieć wynik lepszy i walczymy o ten lepszy wynik.
Dziękuję. A jeszcze pytanie o te rezerwy, bo to ewidentnie był stage drugi. Czy wyście zmieniali parametry makro, czy to jest kwestia tego, że jakby ze zmiany jakich parametrów wynika, no bo to ciężko, tych parametrów pewnie jest tam trochę, czasami jest tam to tłumaczone jako makro, czasami, czyli to...
Scenariusz makro, zarówno scenariusz bazowy, jak i scenariusz ryzyka nie ulegają znacznej zmianie, natomiast są parametry, które mówią o tym, no nie wiem, może uprośćmy trochę, w jaki sposób, nie wiem, niska stopa bezrobocia przekłada się na jakość portfela kredytów gotówkowych, tak? I na przykład, historycznie rzecz biorąc, przy danym scenariuszu makro, ta jakość portfela kredytowego powinna być jakaś, tak? I jest jakiś parametr, który to uzasadnia. Jeśli w danym okresie, czytaj, pierwsza połowa 2019 roku, okazuje się, że rzeczywistość jest inna niż ten parametr w modelu zakładał, tak? To znaczy, na przykład sytuacja powinna się poprawiać, a jest stabilna. To oznacza, że IFRS 9 w podejściu forward looking mówi o tym, no okej, okay, no to w takim razie zmieniasz parametry modelu, skoro rzeczywistość jest inna niż model mówił, a zmiana tego parametru jednocześnie implikuje od razu, że forward looking approach wymusza zwiększenie rezerw, tak?
Okej, okay, a to jest bardzo ciekawa uwaga.
Tak, jest pierwszy punkt, jakie jest makro, drugi punkt, jak się makro przekłada na poszczególne parametry, i trzeci punkt jest to jakby, jak okay. To wpływa na...
To jest bardzo ciekawa uwaga. A dlaczego państwa zdaniem, obserwując bazę swoich klientów, przy tak dobrym makro nie ma tej poprawy? Czy to jest jakiś sygnał, nie wiem, być może, bo kredyty konsumpcyjne bardzo szybko rosną już od dłuższego czasu i jest to taki produkt mocno mocno pchany przez sprzedaż w sektorze bankowym. I teraz, czy są jakieś niepokojące symptomy i stąd ten komentarz? Czy po prostu osiągnęliśmy już tak wysokie poziomy jakości kredytów, że no, statystyka gdzieś tam... to który argument w Państwa ocenie zwycięża? Jesteśmy tak nisko, że już lepiej się nie da, czy jednak tutaj mamy do czynienia trochę z przekredytowaniem, biorąc pod uwagę jak szybko, jak wysokie są wskaźniki penetracji w sektorze bankowym w Polsce kredytu konsumpcyjnego?
Nasze podejście zawsze tutaj przekładało się na podejście ostrożnościowe. My przede wszystkim sprzedajemy do naszej bazy klientów, nie do zewnętrznej, i przeważnie na prelimitach. Tak, więc tutaj mamy, ja uważam, że tu cały czas mamy potencjał, mam doświadczenie z innych banków, mamy cały czas potencjał do wzrostu przy dobrej jakości.
Może mówiąc tak po polsku brzydko, wydaje się, że risk reward z tego jakby produktu wciąż jest naszym zdaniem atrakcyjny. I coś, co tutaj warte jest podkreślenia, to nie jest tak, że jest różnica między tym, czy portfel się pogarsza, tak, w jakichś grupach klientów i tak dalej, a tym, czy portfel się nie poprawia, tak jak mógłby się poprawiać, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja, można było teoretycznie zakładać, tak, że on się poprawia, to się nie dzieje. Jak sobie przypomnę, jak rozmawialiśmy o w ogóle przewidywaniach odnośnie kosztów ryzyka w roku 2019, dwa kwartały temu, kiedy pierwszy raz powiedzieliśmy o tych 80 punktach bazowych, to wtedy ja, mówiąc o czynnikach ryzyka, raczej mówiłem o czymś odwrotnym. To znaczy wtedy wydawało się, że jest nadzieja na to, że po pierwsze sektor klienta indywidualnego, detaliczny, że tam może nastąpić poprawa, bo sytuacja jest korzystna, a pewne ryzyka pojawiały się po stronie korporacyjnej. No bo tam mieliśmy tą historię zawężanie marż w wielu sektorach, brak przełożenia wyższych kosztów na wyższe ceny, koszty zaczęły rosnąć szybciej niż dochody w niektórych sektorach i tam jakby jakieś ryzyka się pojawiały. My nie zakładaliśmy, że coś tam się wydarzy, ale raczej bilans ryzyk był w tą stronę. W połowie roku, jak patrzymy na u nas, co się dzieje, no to ta poprawa po stronie detalicznej nie nastąpiła tak, jak mogłaby nastąpić, a z kolei, co ciekawe, po stronie korporacyjnej, no pomijając te dwa przypadki nieruchomości komercyjnych, o których mówiłem, które mamy w drugim kwartale, sytuacja właściwie wygląda całkiem nieźle. I tam właściwie można powiedzieć, że jakość portfela kredytowego jest okej. Okay. Więc jakby tak, odpowiadając wprost na pytanie, nie ma tego przełożenia dobrego makro, dobrych kondycji gospodarstw domowych i tak dalej na dalszą poprawę jakości portfela, co nie znaczy, że następuje jakieś wielkie pogorszenie, po prostu tam jest w miarę stabilnie, no, z jakimś tam pogorszeniem wynikających z tych elementów, o których wspomniałem wcześniej.
Jeszcze tylko bym dopytał, czy te zmiany w modelach, one dotyczą tylko tych kredytów niezabezpieczonych, czy to w jakiś sposób też oddziałuje na hipoteki, które no jednak trochę jakby...
W największym stopniu dotyczyło to.
Tak. Czy można zapytać jeszcze, jaka jest średnia kwota tego kredytu konsumpcyjnego, którego udzielacie?
Można zapytać, ale nie odpowiem z głowy, ale to... a to zaraz znajdziemy, bo to... Okay. Więc można kontynuować z następnymi pytaniami, jeśli są. Jeszcze, do tego wrócimy.
Jeszcze pytanie w takim razie, ile z tych 118 milionów kosztów integracji było poniesione w pierwszej połowie roku? I ta rezerwa restrukturyzacyjna w SCB, to ona była na kosztach rzeczowych czy na osobowych?
Osobowych. 6 milionów rezerwy restrukturyzacyjnej w SCB w drugim kwartale roku to jest na kosztach pracowniczych. 118 kosztów integracji w roku 2019. Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że nie robi się dużego błędu, jak się jeśli rozłoży to po prostu liniowo w trakcie całego roku, więc to mniej więcej tak wyglądało również w pierwszej połowie roku.
Średnia kwota kredytu gotówkowego 21 200. Dla porównania powiem, że na przykład w roku 2018 to było około 18, tak? Czyli to, jakby to nie jest znaczące.
Zapraszamy w ogóle. 20 tysięcy. Maciek, tak. Tutaj mam pytanie jeszcze.
Ja mam pytanie o kredyty frankowe. Jakbyście panowie ocenili prawdopodobieństwo konieczności zawiązywania rezerw na cały portfel w przypadku utrzymania wyroku TSUE zgodnego z opinią rzecznika?
Ja powiedziałem na konferencji z dziennikarzami, że wyroki sądów i boskie są nieprzewidywalne. Na razie to jest tylko opinia. Oczywiście jest to opinia, która dotyczy po pierwsze kredytu indeksowanego, po drugie indywidualnego kredytu udzielonego w innym banku, więc należy ją traktować jako jednostkową. Państwo wiecie, ilu jest sędziów w Polsce, Państwo wiecie, że jeżeli by te kredyty miały być rozpatrywane, a będą musiały być rozpatrywane, to by to trochę czasu zajęło. I rozmawiamy z naszym audytorem oczywiście na ten temat. Mamy nawet teraz w naszym sprawozdaniu i opinia audytora jest...
Skonsolidowane sprawozdanie, strona 55-56.
Właśnie, jest odniesienie się do tego problemu. Naprawdę trudno mi w tej chwili spekulować, co będzie, jeśli będzie potwierdzona opinia rzecznika przez sędziów. No tu się wydaje, że ten element związany z konwersją i zachowaniem liboru frankowego, no się wydaje absurdalny. Więc jak gdyby no trudno naprawdę spekulować, jaki będzie ostateczny wyrok.
Czy mogliby panowie podzielić się informacją, jaki procent kredytów walutowych jest indeksowane u państwa? I pytanie też o skalę taką bieżącą pozwów, ile ich się toczy, ile napływ. To jest?
Jest tej nowej.
Okej, dobra.
Tak, te indeksowane jest ponad 80%. I one są, jak państwo wiecie, głównie po kredyt banku. Znaczy jedynie po kredyt banku, krótko mówiąc.
I SCB.
I oczywiście w SCB. Tych spraw indywidualnych jest 722 i jest jeden pozew zbiorowy. W 16 rozstrzygnięciach dotychczas prawomocnych 15 było na korzyść banku, jedno na korzyść klienta.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękuję za przybycie i zapraszamy na część nieoficjalną.